Chwała Bogu. Chciałem czytać Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian. Będę czytał 4 rozdział od 10 do 20 wiersza. List apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział, będę czytał od 10 do 20 wiersza. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, lecz nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę miłą, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Do tego miejsca. Chciałbym dzisiaj mówić troszkę, tu bazując na tym fragmencie, o takim zdaniu, które tak bardzo często słyszymy. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Chyba to trochę słabo działa, ale to nic. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Bardzo często słyszymy to zdanie i często się nad nim tu zastanawiamy. Czasami próbujemy go nawet mechanicznie zastosować w swoim życiu. Różnie to jest. Chciałbym do tego dzisiaj dojść, ale zanim do tego dojdę, chciałbym coś tu powiedzieć na temat tego zboru w Filipii. Na podstawie tego fragmentu, który przeczytałem, na podstawie tego listu, a także na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich. Dziś żeśmy już słyszeli dwie przypowieści. Przypowieść o krzewie winnym i przypowieść o drzewie figowym. I tam było wspomniane takie dwa procesy, którym podlegały zarówno te latorośle, jak i to drzewo. Jeśli chodzi o latorośle, to żeśmy słyszeli, że te latorośle są oczyszczane i przycinane. Natomiast jeśli chodzi o to drzewo figowe, to żeśmy słyszeli, że ono miało być okopywane. A więc i w jednym, i w drugim przypadku jest mowa o pewnym procesie, którym było poddawane to drzewo figowe, a także ta latorośl. Co to znaczy? To jest taka dość ważna rzecz, na którą chciałem zwrócić naszą uwagę. Jeżeli chcemy mówić o tym procesie oczyszczania, okopywania, to najpierw musi się coś stać. Najpierw ta latorośl musi zostać wszczepiona w ten winny krzew. Natomiast to drzewo figowe najpierw musi być zasadzone. Czyli najpierw jest pewien akt, który jest tak bardzo ważny, który my nazywamy często nawróceniem, właściwie powinniśmy to nazywać nowozrodzeniem. Kiedy człowiek z łaski Bożej przyjmuje przebaczenie w Jezusie Chrystusie i staje się Bożym dzieckiem. I wtedy rozpoczyna się pewien proces, o którym właśnie mówiły te dwie przypowieści, ten proces przygotowywania, oczyszczania, ten proces przynoszenia owocu. Bardzo, bardzo ważne są te przypowieści, bo one nam pokazują, że w naszym życiu muszą odbywać się pewne procesy. Tak bardzo się cieszę za to, że Pan Bóg tak zadbał o każdego z nas, że nie mamy tylko tych przypowieści, ale mamy całe Pismo Święte, mamy także listy, które pisali apostołowie, bo w tych listach mamy właśnie opisany ten proces oczyszczania, ten proces przycinania, ten proces okopywania. I stąd Słowo Boże jest dla nas podstawową bazą dla naszego wzrastania, dla naszej przemiany. I nie inaczej jest również z tym listem apostoła Pawła, który napisał do zboru w Filipii. Chyba mi to nie działa. Będę musiał cię prosić, żebyś mi to przełączał. Chciałbym tu, już mamy pierwszą planszę, chciałem, żebyśmy sobie przypomnieli troszkę coś z geografii. Patrząc na tą mapę, po lewej stronie mamy południową część Włoch. W tamtych czasach no, mówiło się o tej krainie, że to jest Italia. W tej środkowej części mamy teren aktualnej Grecji i Albanii. W tamtych czasach mówiło się bardziej, to mamy tu na zielono, o Macedonii, o Achaii. To były te krainy, o których mówi nam Boże Słowo, Macedonia i Achaja, które są w dzisiejszej Grecji. Natomiast po prawej stronie mamy zachodnią Turcję, dzisiejszą zachodnią Turcję. W czasach apostoła Pawła, w czasach, kiedy było pisane Boże Słowo, Dzieje Apostolskie i listy, mamy do czynienia z takimi krainami jak Azja, Mizja, Frygia, Bitynia i Galacja. One są w środkowej i w zachodniej części Turcji. I miasto, a w zasadzie zbór, o którym chciałem mówić, mieścił się w takim mieście, które się nazywało Filipi. To było miasto, które było położone w Macedonii, w północno-wschodniej części, praktycznie nad morzem. I to miasto, może powiem coś o nim, zostało założone w starożytności, w IV wieku przed Chrystusem. Ojciec Aleksandra Macedońskiego rozbudował to miasto, dlatego że były tu kopalnie złota i nazwał to miasto Filipi i tak było aż do czasów apostoła Pawła. Także to było miasto w Macedonii. W roku 168 Rzymianie, którzy opanowali praktycznie cały basen Morza Śródziemnego, w 168 roku zdobyli również to miasto, a w roku 42 nadali mu prawo kolonii rzymskiej. To jest dość ważne stwierdzenie, bo znajdujemy go również w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy napisane właśnie, że Filipi było przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. To, że to miasto miało status kolonii rzymskiej, to świadczyło o tym, że jego ranga była tu wysoka, ona nie była, to miasto nie było traktowane jako podbite, ale jako jakby część, przedłużenie Rzymu i były tam te same prawa rzymskie, które były w Italii, w Rzymie. Ludzie, którzy tam mieszkali, mieli obywatelstwo rzymskie. Również tam posługiwano się łaciną jako językiem urzędowym. Dlatego no, możemy tak powiedzieć, że to małe miasto, bo to nie było duże miasto, było przedłużeniem Rzymu. Nie tak jak inne miasta, które miały status miast podbitych i były w inny sposób traktowane. Również to miasto było zwolnione z płacenia wielu danin i podatków, dlatego że było częścią Rzymu. I również to, co chciałbym jeszcze może tu powiedzieć, to miasto było na takiej trasie, która szła przez całą ówczesną Grecję. To była taka trasa, która się nazywała Via Egnatia. I na tej trasie, mam tu takie zdjęcie, może go pokażę, to są w tej chwili tu fragmenty tej trasy. W pierwszym wieku przed Chrystusem Rzymianie mieli taki zwyczaj, że budowali bardzo dobre drogi jak na tamte czasy. To było po to, nie po to, żeby był handel, ale to było głównie po to, żeby wojsko mogło się bardzo szybko przemieszczać, a przy okazji też w związku z tym i handel mógł się rozwijać. I ten szlak właśnie prowadził przez to miasto Filipi. Tam był również teatr. Jeszcze tutaj wrócę do tego. I w związku z tym no, to miasto było dość ważne i było to pierwsze miasto w Europie, z którym spotkał, do którego dotarł apostoł Paweł. I teraz już chciałbym przejść na temat zboru, który był w tamtym mieście, bo to, myślę, jest dla nas najistotniejsze. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Chciałbym troszkę tu powiedzieć, w jaki sposób powstał ten zbór, dlatego że każdy zbór powstał w troszeczkę inny sposób. Każdy zbór powstał dzięki Bożej łasce, ale są to dla nas też pewne wzory, pewne przykłady, w jaki zbory powstają i potem w jaki zbory się rozwijają. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 16 od 6 do 10 wiersza mamy taką dosyć dziwną historię. Powiem ją w skrócie. Apostoł Paweł się wybrał już swoją drugą podróż misyjną. Był w miastach w Galacji, w których był już poprzednio i potem chciał iść do Frygii, do Azji, do Mizji, do Bitynii. Takie apostoł Paweł miał plany, żeby w tych krainach głosić Boże Słowo. Takie miał plany. Ale kiedy czytamy ten fragment, to mamy tam takie dość zaskakujące stwierdzenia, gdzie mamy napisane, że Duch Święty mu nie pozwolił, że Duch Jezusa mu zabronił. I apostoł Paweł był taki troszkę skołowany. No miał takie plany tu szerokie, ale gdzie chciał się udać, to jak gdyby drzwi miał zamknięte. Człowiek, kiedy ma zamknięte drzwi, staje się sfrustrowany. Wiemy to nawet z dzisiejszych dni, czasów, w których tu żyjemy, że wiele możliwości, które są przed nami, które były przed nami dotąd, jako normalne, jako naturalne, teraz są zamknięte i powoduje to naszą frustrację. Apostoł Paweł też w jakiś sposób był sfrustrowany, ale z zupełnie innych przyczyn, no dlatego, że on chciał głosić Boże Słowo. W 9 wierszu tego rozdziału 16 apostoł Paweł, który tak tu szedł tędy i próbował prawo, lewo, w końcu znalazł się w mieście w Troadzie. W tym mieście to jest jak gdyby taki już całkiem zachodnia część Turcji. I czytamy tutaj taką rzecz w 9 wierszu. I miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I to był taki przełomowy moment w służbie apostoła Pawła w czasie drugiej podróży misyjnej. Wszystkie te drzwi były jakby tu zamknięte dla niego i nagle tutaj ma widzenie, że ma się udać do Macedonii. Dla nas, patrząc tu na tą mapę, to wydaje się takie zupełnie łatwe i normalne. Natomiast no, musimy patrzeć, że to było przejście z Azji do Europy. I apostoł Paweł, tak jak to czytamy dalej, zgodził się z tym i wywnioskował, że Duch Święty go tam chce poprowadzić i doszli do miasta do Filipii, tak jak wspomniałem, to była kolonia rzymska. W 13 wierszu czytamy, jesteśmy w tym 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, apostoł Paweł, będąc tam, no co chciał robić? Chciał głosić Chrystusa, bo to było jego przesłanie. To było chyba pierwsze miasto, gdzie był apostoł Paweł, gdzie nie było synagogi. Gdy czytamy wcześniej, to apostoł Paweł miał taki zwyczaj, że najpierw udawał się do synagogi żydowskiej. Tam głosił Chrystusa, część Żydów tam przyjmowała to, część odrzucała, a potem apostoł Paweł zwracał się do pogan. Natomiast kiedy przyszedł do Filipii, która była właśnie tą kolonią rzymską, to tam nie było nawet synagogi. To znaczy, że nie było tam nawet 10 mężczyzn, bo to była minimalna ilość mężczyzn, która była potrzebna, aby utworzyć synagogę jako miejsce spotkań dla Żydów. I tego nie było. W związku z tym czytamy w 13 wierszu, że apostoł Paweł się udał nad rzekę, gdzie, jak sądził, odbywały się modlitwy. I tak tam czytamy dalej w tej historii, że apostoł Paweł zwiastował tym niewiastom to Boże Słowo i czytamy, że jedna z nich, Lidia, się nawróciła i zamieszkał Paweł w jej domu i w ten sposób jakby no, zaczął się pewien zaczątek jakby zboru, społeczności, może takiej, może bardziej grupy domowej. A potem w następnych wierszach czytamy, że apostoł Paweł chodził na te społeczności, głosił przez jakiś czas i w pewnej chwili spotkała ich pewna dziewczyna, która była wróżką i która zaczęła mówić, że Paweł głosi Boga żywego, Nie, ja bym nie chciał się zbytnio na tej historii tu zatrzymać, ale finał był taki, że apostoł Paweł z powodu tego, że pomodlił się o uwolnienie tej osoby, znalazł się w ciężkim tu więzieniu, w lochach, dlatego że został oskarżony o zakłócanie rzymskich zwyczajów i przynoszenie jakiejś nowej nauki. Tak jak wspomniałem, była to kolonia rzymska, gdzie to prawo rzymskie było ściśle przestrzegane i tam nie chcieli, żeby były jakieś rzeczy nowe. Paweł znalazł się w więzieniu. Pan Bóg w cudowny sposób wyprowadził go z tego więzienia poprzez trzęsienie ziemi, poprzez to, że stróż więzienny wtedy się nawrócił, stał się Bożym dzieckiem. W następnym dniu rano, tak czytamy w tej historii, że ci pretorzy przyszli, przeprosili Pawła, dlatego że się dowiedzieli, że jest obywatelem rzymskim i wiedzieli, że to, co zrobili, było tu niezgodne z prawem, ale poprosili go. To jest takie dobre słowo, ja myślę, że to słowo poproszenie było w cudzysłowie, żeby opuścił miasto. I spójrzmy na ostatni werset 40 tego 16 rozdziału, co mamy tu napisane w wierszu 40. Gdy zaś wyszli z więzienia, Paweł i Sylas wstąpili do Lidii, czyli do tej tu kobiety, która jako jedna z pierwszych się nawróciła i u której w domu były te nabożeństwa i czytamy tak, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Kiedy czytam ten werset, to mogę zobaczyć tą wielką prawdę, że w Filipii powstał pierwszy zbór. I w tym zborze były nie tylko kobiety, ale czytamy ujrzawszy braci, czyli także mężczyźni. Czyli także mężczyźni z pogan się nawrócili i w ten sposób powstał ten zbór w Filipii, pierwszy zbór, który powstał w Europie. Apostoł Paweł musiał go opuścić, udał się do Tesaloniki i potem do Berei. Tak więc to było powstanie pierwszego zboru. Gdybyśmy zobaczyli nadzieje apostolskie troszkę dalej, na 20 rozdział, to już jest dobrych kilka lat później. Kilka lat później apostoł Paweł przebywał w czasie swojej trzeciej podróży misyjnej w Efezie. Był tam ponad 2 lata i głosił z Efezu, nauczał tam Słowo Boże. Także jak czytamy, cała Azja dzięki temu miała okazję usłyszeć to Boże Słowo. Wiele osób się nawróciło, ale apostoł Paweł, który był z powołania apostołem, ewangelistą, postanowił iść dalej, żeby odwiedzać również te zbory, w których był wcześniej. Rozdział 20, wiersz 1, czytamy tak. A gdy rozruchy ustały, przywołał Paweł uczniów i napomniawszy ich, pożegnał się z nimi i ruszył w drogę do Macedonii. Apostoł Paweł z Efezu przez Troadę udał się do Macedonii, czyli na pewno był w zborze Filipii, w Tesalonice i w Berei, pewnie w innych zborach też, ale mamy tu napisane w sensie ogólnym, że był właśnie tam, w Macedonii i tam pouczał. Może spójrzmy na wiersz drugi, który mówi tak. A oprzedszy owe strony i dodawszy im w licznych przemówieniach otuchy, przybył do Grecji. Apostoł Paweł za drugim razem, kiedy był w Macedonii, czyli również i w Filipii, czytamy w ten sposób. Dodawszy im w licznych przemówieniach otuchy. A więc apostoł Paweł, kiedy przybył do tamtego zboru, dodawał im otuchy. Przekazywał im dalej wieść o Chrystusie, ale także wieść o tym, jak żyć prawdziwie pobożnie, zgodnie z Ewangelią Chrystusową. Wiesz, w drugim żeśmy czytali, że potem poszedł do Grecji, czyli z tej Macedonii się udał na południe Ateny, Korynt, Kenchreak, te okolice i potem, ja to może skrócę, miał plan, żeby z Koryntu już płynąć do Jerozolimy, ale ponieważ, tak jak czytamy, Żydzi urządzili na niego zasadzkę, to on z powrotem szedł znowu przez całą Achaję i Macedonię, z powrotem taką drogą tu lądową do Jerozolimy. W związku z tym, że szedł z powrotem, to znowu wstąpił do Macedonii i czytamy w wierszu szóstym tego 20 rozdziału tak. My zaś odpłynąwszy z Filipii po święcie przaśników i w 5 dni przybyliśmy do nich, do Troady. Czyli czytamy, że apostoł Paweł był znowu w Filipii. Czyli patrząc na Boże Słowo, na dzieje apostolskie, to możemy tak zobaczyć, że przynajmniej 3 razy apostoł Paweł był w tym mieście. Był tam no, za pierwszym razem, kiedy zakładał z łaski Bożej ten zbór, a potem był 2-krotnie, żeby mogli być posileni, wzmocnieni jego słowem. A teraz spójrzmy, z jakich względów powstał ten zbór w Filipii i dlaczego był pisany do niego list, ten list apostoła Pawła do Filipian. W 1 rozdziale, w 1 wierszu tego listu czytamy tak. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Ten 1 wiersz nam mówi od razu tak bardzo jasno, że autorem tego listu jest apostoł Paweł razem z Tymoteuszem. Natomiast adresatami tego listu są święci w Chrystusie, którzy są w Filipii. Wszyscy święci razem z przełożonymi, z biskupami i diakonami, tam jest tak napisane. Czyli mamy bardzo jasne wskazanie zaraz w 1 wierszu, kto pisał ten list, a także do kogo ten list jest skierowany. Natomiast jeśli chodzi o czas i miejsce powstania listu, bo to też jest dla nas zwykle ważne, mamy 2 miejsca, które nam wskazują na to, 13 werset 1 rozdziału i 22 werset 4 rozdziału. W wierszu 13 1 rozdziału czytamy tak. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. W innych przekładach jest napisane w pretorium i we wszystkich innych. A w rozdziale 4 wierszu 22 czytamy. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarskiego. Te dwa wersety skupiają nas na tym, upewniają nas o tym, po pierwsze, że apostoł Paweł pisał ten list będąc w więzieniu. Również w innych miejscach tego pierwszego w szczególności rozdziału apostoł Paweł mówi o tym, że jest w więzieniu, mówi o tym, że czeka na werdykt, czeka na wyrok, nie wie, co z nim będzie. Czyli coś, co mamy pewne, apostoł Paweł pisał ten list w czasie pobytu w więzieniu cesarskim, dlatego żeśmy tak czytali, że to było w zamku, a potem, że święci z domu cesarskiego. Czyli stąd mamy tą informację, że to na pewno było z więzienia cesarskiego. Domniemujemy, że było to z Rzymu, dlatego że te cesarskie więzienia w tamtym czasach były w różnych miejscach i na przestrzeni czasu, w szczególności w XIX wieku, gdzie mnóstwo uczonych próbowało wręcz podważać Biblię, podważać wszelkie informacje odnośnie poszczególnych ksiąg Biblii, to zaczęto rzucać wątpliwość, czy to rzeczywiście ten list był pisany z Rzymu. My to czytając w zasadzie no nie mamy tu wątpliwości, że to było z Rzymu, natomiast pojawiły się takie jeszcze tu miejscowości jak Cezarea i Efes. Ja z tym spotkałem się w niektórych zborach, że ludzie o to tu pytają i temu o tym mówię. Jeśli chodzi o Cezareę, to jest miasto niedaleko Jerozolimy w Judei. Tam rzeczywiście też jest zamek cesarski. I tam był Paweł przez prawie 2 lata, kiedy czekał w więzieniu i nie wiedział, co z nim będzie. W związku z tym raczej to nie było to miejsce, dlatego że kiedy Paweł pisał list tu do Filipian, to widać było, że był w końcówce, bo ten wyrok już miał zapaść, więc raczej to nie była tu Cezarea. Jeszcze inni poddają jako miasto Efes. Być może Paweł był tam w więzieniu, ale nie jest to jasne, dlatego przyjmujemy, że to było z Rzymu i tak przyjmuje większość biblistów. Jeśli chodzi o główne tematy tego listu, fragment, który przeczytałem, to jest fragment, w którym apostoł Paweł dziękuje za dar, który otrzymał, a także dziękuje za, mam nadzieję, żeśmy zwrócili na to uwagę, za osobę Epafrodyta, który przekazywał ten dar. Oprócz tego apostoł Paweł w tym liście bardzo mocno mówi o sprawowaniu zbawienia w bojaźni. To jest już to, co mój młodszy imiennik, brat Tomasz, dzisiaj mówił, o tym, że powinniśmy przynosić owoc, w jaki sposób powinniśmy sprawować nasze Zbawienie również w tym liście apostoł Paweł zachęca zborowników w Filipii do jedności i do radowania się w Panu. Takie w zasadzie są trzy główne tematy. Chciałbym troszeczkę o tym tu powiedzieć. Zobaczę, ile zdążę. Ale chciałbym zacząć od tego, w tym pierwszym punkcie chciałbym troszeczkę tu powiedzieć na temat Epafrodyta, bo jest to postać, która być może nie jest nam aż tak bardzo znana, a Biblia w tym liście apostoł Paweł bardzo dużo o nim mówi, bardzo dużo z takich wskazówek praktycznych odnośnie tego, jak wyglądała służba, no nie apostoła, ale bym powiedział tak, jednego z członków zboru, który był bardzo aktywny. W tym tekście, który czytałem w czwartym tu rozdziale, w wierszu 18, apostoł Paweł mówił tak: poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba, mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymałem od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę miłą, ofiarę mile widzianą, w którym Bóg ma upodobanie. Tutaj mamy określenie, to imię Epafrodyt. On był tym, poprzez którego ten dar został przesłany. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na tą postać, no bazując tylko na tekstach z tego listu, bo one nam bardzo dużo mówią o tej osobie. I spójrzmy do rozdziału drugiego, gdzie apostoł Paweł właściwie ma taki główny fragment, gdzie o nim mówi. Będę czytał może od 25 do 30 wiersza, a potem no, postaram się to omówić. Drugi rozdział od 25 wiersza. To są słowa apostoła Pawła. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika, współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście i zachorował. Bo rzeczywiście chorował, także był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, w czym wy nie mogliście mi usłużyć. W tych paru wierszach apostoł Paweł mówi o Epafrodycie. Bardzo ważne zdania. Chciejmy spojrzeć, ja tutaj mam to tak rozpisane, żebyśmy mogli też to może bardziej tu zapamiętać. W tym 25 wierszu żeśmy czytali, że Epafrodyt był wysłannikiem ze zboru w Filipii do Pawła. A w wierszu 30 żeśmy czytali, że jego zadaniem było usługiwanie Pawłowi w imieniu zboru. Zbór w Filipii dowiedział się bardzo szybko, że apostoł Paweł jest w więzieniu, a przebywanie w więzieniu w tamtych czasach było zupełnie inne jak dzisiaj, dlatego że o takiego więźnia, jeśli nie troszczyła się rodzina czy jacyś bliscy znajomi, to taki człowiek bardzo często mógł wręcz umrzeć z głodu, bo tam nikt go nie karmił. On musiał jakby sam zadbać o to, żeby ktoś mu to jedzenie dał, żeby ktoś się o niego starał. I zbór w Filipii postanowił wysłać swojego wysłannika, Epafrodyta, do Rzymu po to, żeby Pawłowi pomóc, żeby usługiwał tam Pawłowi w imieniu zboru, czyli był takim delegatem zboru, no bym tak powiedział, do zadań specjalnych, szczególnych, a jeszcze bliżej do zadań trudnych. I teraz spójrzmy, to jest to, co zrobił zbór, że wysłał go, a spójrzmy, co mówił o nim Paweł. Kim on był dla Pawła? Apostoł Paweł w tym 25 wierszu mówi coś, co mnie tak bardzo uderzyło. Spójrzmy, dla Pawła był on bratem, współpracownikiem i współbojownikiem. Aż trzy rzeczy, tymi trzema słowami apostoł Paweł opisuje tego Epafrodyta. My wszyscy, jak tu jesteśmy braćmi i siostrami, prawda? Każdy, kto narodził się na nowo, jest bratem czy siostrą w Chrystusie. Ale nie wszyscy jesteśmy współpracownikami. Nie wszyscy współpracujemy ze sobą. Nie każdy z was współpracuje pastorem, chociaż jesteście w tym samym zborze, to niekoniecznie no, musicie być współpracownikiem, prawda? Bo z jakich względów, no może tego tu nie robicie, bo nie możecie, bo się wam nie chce, nie wiem. Apostoł Paweł mówi o tym tu człowieku, o Epafrodycie, że był współpracownikiem, czyli wspólnie razem z Pawłem pracowali. Pracowali na niwie dla Królestwa Bożego. To była ich funkcja. To było zadanie, które Epafrodyt spełniał również wspólnie razem z Pawłem. Ale było jeszcze coś więcej, co mnie tak bardzo uderzyło. Paweł mówił o nim tak, brat, współpracownik i współbojownik. Współbojownik, chociaż ja nie lubię takiego stopniowania chrześcijańskiej służby, ale współbojownik to jest ktoś, kto walczy razem, ramię w ramię. Można współpracować przy jakiejś pracy, natomiast kiedy mamy walczyć razem z kimś, to jest coś, co jest znacznie trudniejsze, bo wtedy mamy przeciwnika, który jest czytelny, który jest przeciwko nam i wtedy my liczymy, jeżeli ktoś jest ze mną współbojownikiem, że razem walczymy, że razem mamy te tarcze, te miecze i tak dalej, że stawiamy razem opór. I w ten sposób apostoł Paweł scharakteryzował Epafrodyta, brat, współpracownik i współbojownik. I to dla mnie stało się wyzwaniem, w tym sensie, że zacząłem się zastanawiać, na ile ja, na ile ty może, każdy z nas, jesteście nie tylko bratem czy siostrą, ale współpracownikiem i współbojownikiem. Czy macie to środowisko, czy macie tą grupę, zbór, w którym ta aktywność jest obecna? To jest dość ważne. Z tego względu ten człowiek jest dla nas takim tu wyzwaniem i przykładem. W tym 4 rozdziale, w 18 wierszu już to czytałem, że Epafrodyt był tym człowiekiem, który dostarczył ten dar od zboru w Filipii dla Pawła. On z nim przyjechał. Gdybyśmy to zrobili tak normalnie dzisiaj, gdyby ktoś przyjechał tu do zboru w Ruptawie z jakimś darem, pewnie brat Andrzej by go przyjął przy stole, zjedliby razem, no mieliby taką dobrą społeczność, nie? Podziękowaliby, pożegnali i do widzenia, prawda? Tutaj było troszkę inaczej, dlatego że on tam został po to, aby współpracować, aby współbojować z Pawłem, który był w więzieniu. A teraz spójrzmy na wiersz 26 i 27, dlatego że te wiersze pokazują nam dramat służby. Dramat służby, która była u Epafrodyta, która może być również u każdego z nas. Spójrzmy, że Epafrodyt, który był u Pawła w Rzymie, który miał mu pomóc, on zachorował. On zachorował, mało tego, on zachorował tak, że był bliski śmierci. Więc tak po cieszyńsku mówiąc, nic z niego tu nie było, tylko kłopot. I Paweł, który był w więzieniu, jeszcze musiał się zastanowić, co robić z tym chorym, który jest tak chory, że był bliski śmierci. A więc to był naprawdę duży problem. Chciał pomagać, chciał być użyteczny, zamiast tego zachorował tak, że był bliski śmierci. Tam służby zdrowia praktycznie w ogóle tu nie było, więc my i tak jesteśmy szczęśliwi z tej służby, którą mamy. Apostoł Paweł pisze, że było to dla niego wielkim smutkiem. Apostoł Paweł, tylko to znajdę w 27 wierszu, w części drugiej, mówi tak, abym nie miał smutku za smutkiem. Gdy mówimy o liście tu do Filipian, to najczęściej no, mówimy, że to jest list, może o tym jeszcze wspomnę, pełen radości, entuzjazmu. A Paweł tu pisze, żebym nie miał smutku za smutkiem. A więc Paweł też się tak bardzo martwił tym, że on tu zachorował. I patrząc na te dwa punkty, chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co tu napisali. Bracia i siostry, słudzy Boży też chorują. Słudzy Boży też chorują, i to wcale nie jest jakaś kara za grzechy. Czasami mamy takie myśli, czasami nam się tak wydaje, że jeżeli jakiś Boży sługa choruje, to pewnie Bóg chce go ukarać. Tu mamy przykład sługi tu Bożego, dlatego że Epafrodyt był Bożym sługą, który chciał pomagać, a mimo to z jakichś względów Pan Bóg dopuścił, że zachorował. Mało tego, Pan Bóg dopuścił do tego, że był wręcz bliski śmierci. I powstaje to takie bardzo naturalne pytanie, dlaczego Paweł go nie uzdrowił? Dlaczego Paweł się nie modlił o jego uzdrowienie? Pewnie się modlił nieraz. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział chyba 19, Kiedy apostoł Paweł był w Efezie, to tam czytamy, że nawet chustki, przepaski apostoła Pawła położone na chorych sprawiało, że ci chorzy byli zdrowi, przychodzili do zdrowia. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Chciałbym też, żebyśmy spojrzeli na to, bo to jest bardzo ważna lekcja. Uzdrowienie to jest Boży dar suwerenny, który nam daje. Mamy pełne prawo, przywilej, aby się modlić o chorych i Paweł też się modlił. Ale ten człowiek, ten Boży sługa nie od razu został uzdrowiony. Teraz przechodząc jeszcze do niego, sam Epafrody także się smucił, bo wieść o jego chorobie doszła do Filipi. Kiedy jesteśmy chorzy, a w szczególności wtedy, kiedy mamy wykonywać jakąś służbę, to jesteśmy tacy nawet rozżaleni do Boga. Epafrodyt może też miał takie myśli, bo myślał, no zbór mnie posłał, zainwestował we mnie. Ja zamiast tu pomagać, to ja leżę chory i ja nie wiem, co ze mną będzie. A więc też przeżywał smutki. Słudzy Boży też przeżywają czasami smutki. On też się tak bardzo smucił. Inna sprawa, że był, nie wiem, no dokładnie, ale pewnie kilkaset, przynajmniej kilometrów od domu i Epafrodyt jako człowiek też tęsknił za swoimi współbraćmi z Filipi, co jest zupełnie tu normalne. Ale w tym 27 wierszu w części środkowej tak pisze apostoł Paweł, ale Bóg zmiłował się nad nim. Bóg zmiłował się nad nim tak, że uleczył go i w końcu doszedł do zdrowia. To było takie trudne przeżycie w życiu Epafrodyta, w życiu apostoła Pawła. I śmiem tak powiedzieć, Duch Święty sprawił, że ta historia jest w Bożym Słowie, aby nam coś pokazać, że Pan Bóg dopuszcza czasami choroby. No nie potrafimy sobie tego dokładnie wytłumaczyć, dlaczego. I to też jest czasami Boża łaska, że z jakich względów tu chorujemy. Ale spójrzmy, żeby iść dalej, Bóg zmiłował się nad nim. I teraz w wierszach 28-30 czytamy tak, że Paweł odsyła Epafrodyta do Filipi wraz z tym listem, który napisał. W wierszu 25 w pierwszej części czytamy tak, uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta. Apostoł Paweł miał świadomość, że zbór w Filipi się martwi tym, co się dzieje z Epafrodytem. Te wiadomości nie przechodziły z taką szybkością, jak to dzisiaj nam przechodzi przez internet, że to jest kwestia sekund, czy nawet ułamka sekund, ale to były dni, a w zasadzie tygodnie, po których ta informacja dochodziła. I apostoł Paweł uznał, że trzeba go posłać z powrotem, śpiesznie, aby Filipianie uradowali się z tego, że jest już zdrowy, i że jest razem z nimi. Ale apostoł Paweł tu napisał w wierszach 29-30 takie bardzo, bardzo ważne zdania, bo powiedział tak tu do Filipian. Miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Darzcie takich ludzi szacunkiem. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie dla sprawy Chrystusa byli bliscy śmierci. Oni narażali życie dla Chrystusa. Taki bardzo praktyczny przykład, który apostoł Paweł zapisał w tym liście, aby tamtym zborownikom, aby mnie, aby nam wszystkim to powiedzieć. Miejcie takich ludzi w poszanowaniu, bo dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci. Dzisiaj żeśmy czytali z 15 rozdziału z Ewangelii Jana, tam w wierszu 13 mamy tak napisane, że nie ma większej miłości ponad to, jeśli ktoś oddaje życie za przyjaciół. I spójrzmy, że Epafrodyt w swoim działaniu tak praktycznie nam pokazywał to, co Pan Jezus tu powiedział. Nie ma większej miłości ponad to, kiedy życie oddajemy za przyjaciół. Tak więc w liście do Filipian mamy opisanego Epafrodyta, człowieka, spójrzmy jeszcze raz, brata, współpracownika i współbojownika apostoła Pawła i całego zboru w Filipi, który z narażeniem życia starał się walczyć dla sprawy Chrystusowej. I to jest taki przykład, który mamy zapisany w tym liście, aby nas czegoś nauczył. Ale przejdźmy teraz dalej, bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co ten list apostoła Pawła do Filipian mówi właśnie o tym sprawowaniu zbawienia, o tym, o czym żeśmy słyszeli już na początku nabożeństwa, bazując na tych dwóch przypowieściach. Chcielibyśmy zobaczyć może, bo to nam będzie łatwiej, w kolejnych miejscach tego listu, w kolejnych wierszach tego listu apostoł Paweł tak bardzo mocno mówi, na czym polega to sprawowanie zbawienia. Ja już przedtem wspomniałem, że abyśmy mogli mówić o sprawowaniu zbawienia, to najpierw to zbawienie musi się dokonać. Jeśli ktoś z nas tu obecnych, ktoś słuchających, jeszcze nie oddał swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie przyszedłeś jeszcze pod krzyż, aby złożyć tam swoje grzechy, aby zaufać, że tylko Jezus z tego cię może wyrwać, to przesłanie jeszcze nie jest dla ciebie, bo to przesłanie jest dla tych, którzy już oddali swoje życie Jezusowi, tak jak ci zborownicy w tej Filipii, jak ci, którzy już postanowili iść za Jezusem, ale kiedy na tej drodze tu za Jezusem spotykają ich różne trudności, różne przeszkody, różne rzeczy, które apostoł Paweł tak bardzo mocno eksponuje w tym liście. I chciałbym o tym jeszcze dzisiaj też powiedzieć, mam nadzieję, że mi się uda zmieścić w czasie. W pierwszym rozdziale, w wierszach od 9 do 11 czytamy tak, to są słowa apostoła Pawła do zborowników, i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Apostoł Paweł, modląc się o zborowników w Filipii, on wcale nie twierdził, że oni nie mają poznania czy doznania. On wcale tego nie twierdził, ale apostoł Paweł modlił się tak. Modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Aby miłość Filipian obfitowała w poznanie i doznanie, w następnym wierszu modlił się o zdolność rozróżniania prawdy i fałszy. To są te rzeczy, o które Paweł z radością modlił się dla tych zborowników. Żeby ich poznanie wzrastało. Żeby zdolność rozróżniania wzrastała. To jest to, co żeśmy czytali w tej przypowieści, że ojciec oczyszcza, aby obfitszy owoc mogli przynieść. To jest ten proces oczyszczania, żeby nie było tych rzeczy, które może nie są właściwe. To rozróżnienie i lgnięcie do tego, co właściwe. W 27 wierszu tego pierwszego rozdziału tak czytamy, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. A w wierszu 29, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko dla Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Apostoł Paweł w tym liście jest taki bardzo praktyczny, bo mówi tak, niech wasze praktyczne życie będzie godne Ewangelii. A więc Paweł mówi o codziennym życiu. Nie o tym, jak jesteśmy tutaj, ale o tym, jak jesteśmy w domu, jak jesteśmy w szkole, w pracy, gdziekolwiek. Niech wtedy moje życie, twoje życie będzie godne tego, w co wierzę, będzie godne w to, co głoszę, Ewangelię Chrystusową. Mało tego, właśnie w tym 29 wierszu apostoł Paweł mówi tak, że także musimy czasem cierpieć dla Chrystusa. To jest to przesłanie, które nie jest takie miłe. My przez ostatnich kilkadziesiąt lat naprawdę i w naszym kraju mieliśmy niesamowitą wolność. Nikt z nas tu nie może powiedzieć, że w tym czasie cierpiał. Był w jakiś sposób prześladowany z powodu Chrystusa. Tamci ludzie w tym zborze w Filipii, oni cierpieli ze strony władz, dlatego że tam było to prawo rzymskie, które było dla Italii, które w zasadzie zakazywało jakiejś takiej, jak wtedy się mówiło na chrześcijaństwo, bezbożnej, ateistycznej religii. Także oni cierpieli ze strony państwa, ze strony miasta, byli w jakiś sposób prześladowani. My dzisiaj, tak jak już też nam brat pastor wspominał, na przykład na Słowacji, nie można w ogóle mieć tu nabożeństw. To jest jakaś forma ucisku. Dlatego, że kiedy my jesteśmy razem, to możemy się budować. Pokiśmy to mieli jak gdyby bez przeszkód, to nikt sobie tego tu nie doceniał. Ale w momencie, kiedy, tak jak tam przykładowo, czy na Słowacji, czy w Anglii, bo tam też tak bywa, to wtedy dopiero doceniamy sobie to, że jest to rodzaj cierpienia. Ale apostoł Paweł mówi, że jeżeli jest to dla Chrystusa, to jest też to w jakiś sposób dla nas przeznaczone. W 30 wierszu, w pierwszym tu rozdziale mamy napisane tak: staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. Następna rzecz, jeśli chodzi o sprawowanie zbawienia, to jest to, że życie jest rodzajem boju, że jest pewnego rodzaju zmagania. Życie chrześcijańskie jest zmaganiem. Kiedy dojdę do tego wiersza, wszystko mogę w Chrystusie, też się odnoszę, chcę odnieść właśnie do tych zmagań, że w tym tu wersecie jest zawarte ogromne zmaganie, o którym my często tu zapominamy. Ale przejdźmy dalej. W rozdziale drugim, w wierszach 12-13 mamy napisane, abyśmy to zbawienie z bojaźnią i drżeniem sprawowali. Ja myślę, że bardzo dobrze znamy ten werset, dlatego go nawet tu nie będę czytał. Mamy też tam taką obietnicę, że Bóg nas uzdania do tego, aby to sprawowanie zbawienia się odbywało. Mało tego, w tych dwóch wierszach mamy również to podkreślone, że to jest proces. To jest proces. Kiedy rodzimy się na nowo, to jest jednorazowy akt, który ma miejsce. Ale kiedy żyjemy z Chrystusem, to życie jest procesem, to sprawowanie zbawienia, to przynoszenie owocu jest procesem. W czwartym rozdziale, w ósmym wierszu, może to przeczytam, dlatego że w dzisiejszych czasach również to ma taką ogromną wartość. Apostoł Paweł pisze jeszcze o innej rzeczy. Czwarty rozdział, wiersz ósmy, który brzmi tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Pewnie żeśmy czytali ten werset kilkanaście, może i kilkadziesiąt razy, ale zwróćmy uwagę, że właśnie w dzisiejszych czasach, w czasach takiego zamieszania, w takiego chaosu informacyjnego, takich, jak to się mówi teraz, fake newsów. Co mamy tu napisane? Wreszcie, bracia, ja myślę, że mogę równie dobrze wpisać i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne poznania. I godne pochwały, przepraszam. Apostoł Paweł pisze do zborowników w Filipii, w jaki sposób ma przebiegać ich myślenie. To jest ta sfera naszego jestestwa, gdzie szatan ma największy przystęp na sposób naszego myślenia. I dlatego apostoł Paweł pisze w tym miejscu wcześniej, no jeszcze pisze o tym, aby się ustawicznie modlić, a potem, aby myśleć w ten Boży sposób. Ja myślę, że to jest to, czego tak bardzo mi i każdemu z nas w dzisiejszym czasie trzeba. Czy mój i twój sposób tu myślenia rzeczywiście jest uświęcany przez Boże Słowo? Kiedy czytam to Słowo, to Słowo daje mi także te właściwe myśli. Ja jestem skoncentrowany na tym, co Bóg mówi, a nie na tym, co świat mówi, czym świat mnie straszy, czym inni mnie straszą. Tak więc sposób tu myślenia, ta zachęta do myślenia podporządkowanego Chrystusowi. O tym apostoł Paweł też tak mocno pisze w tym liście. W następnym wierszu, w dziewiątym, apostoł Paweł pisze tak: czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. W innych miejscach już to nie będę czytał, ale apostoł Paweł mówi tak: korzystajcie z wzorów, jaki w nas macie. W Pawle, w Tymoteuszu, Epafrodycie. Kiedy przeczytamy ten list, to apostoł Paweł, żeśmy wzmiankowali sporo na temat tego brata Epafrodyta, ale również Tymoteusza, apostoł Paweł daje jako wzór człowieka, który się bardzo troszczy o zbory. Również samego siebie tu pokazuje, jak wygląda jego służba. Tak więc nie bójmy się tych żywych przykładów. W tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, żył i Paweł, i Tymoteusz, i Epafrodyt. I każdego z nich apostoł Paweł dawał jako wzór, według wzoru, jaki w nas macie. Nie bójmy się naśladować dobrych wzorców. Nie róbmy tak jak świat, bo świat ma swoje wzorce, świat ma swoich idoli i bohaterów, a naszymi tu bohaterami powinni być ci, którzy idą za Chrystusem. Ci, co do których tu widzimy, tak jak Epafrodyt, który dla Chrystusa naraził nawet na szwank swoje życie. Tak więc apostoł Paweł bardzo mocno akcentuje to, abyśmy w naszym życiu korzystali z tych dobrych wzorców. Ale to, co jest tu najważniejsze, to apostoł Paweł pisze w 2 rozdziale, w wierszu 5, chcę mi to przeczytać, bo jeszcze nad tym bym się chciał bardziej skupić, gdzie apostoł Paweł pisze tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chciałbym o tym jeszcze więcej tu powiedzieć. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc przede wszystkim Pan Jezus Chrystus jest dla nas wzorem. To, co czytamy w Ewangeliach, to, co czytamy w listach, w dziejach, w objawieniach, Pan Jezus Chrystus ma być dla nas tym najlepszym wzorem. I w następnych wierszach od 6 do 11 apostoł Paweł maluje nam obraz Chrystusa. Obraz Chrystusa, który ma być dla mnie i dla ciebie wzorem. I chciałbym o tym jeszcze powiedzieć, dlatego że często ten fragment się nazywa takim chrystologicznym hymnem. Hymnem chrystologicznym na cześć Chrystusa, który dla nas, przepraszam, uczynił coś najwspanialszego. I chciałbym, żebyśmy jeszcze na tym się skupili, na tych wierszach 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Chcielibyśmy spojrzeć, co apostoł Paweł pisze o Chrystusie. Dlaczego on ma być dla mnie także takim wzorem? I chcielibyśmy spojrzeć może w ten sposób, bo nam będzie łatwiej. Chcielibyśmy spojrzeć na Pana Jezusa Chrystusa, na to, co on uczynił. W wierszu 6 czytamy tak. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jesteśmy w tym punkcie i to jest wiersz 6. Chrystus był w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy poprzez Marię narodził się na świecie i chociaż był w postaci Bożej, to czytamy w następnym wierszu, w wierszu 7, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. W momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł tu na świat, w momencie wcielenia, o którym się tak mówi, to Pan Jezus jakby, mimo że był w postaci Bożej, on stał się podobny ludziom. Żeśmy czytali, on wyparł się samego siebie. On przyjął postać sługi. I w tym momencie apostoł Paweł tak bardzo wskazuje nam na Chrystusa, jako na ten wzór do postępowania dla nas. I potem w następnym wierszu, w wierszu 8, apostoł Paweł pisze tak, że Jezus Chrystus uniżył się. Był posłuszny i posłuszny aż do śmierci krzyżowej. W tych kilku wersach apostoł Paweł pokazuje nam, co Pan Jezus Chrystus robił tu na ziemi, jaka była Jego służba. Uniżył się, był posłuszny aż do śmierci. To był ten moment, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy głosił, kiedy służył innym i w końcu, kiedy poniósł tą krzyżową śmierć. To jest ten moment, na który apostoł Paweł zwraca uwagę. Stał się podobny ludziom, przyjął postać sługi, uniżył się, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. To było życie Pana Jezusa Chrystusa tu na tej ziemi. I to życie dla nas jest takim niesamowitym tu wyzwaniem, bo apostoł Paweł pisze tak, bądźcie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus był tu na ziemi. Ale apostoł Paweł na tym tu nie kończy, dlatego że Pan Jezus Chrystus nie tylko, że został ukrzyżowany, ale z łaski Bożej zmartwychwstał i został wzięty do nieba. I czytamy w 9 wierszu, Bóg wielce go wywyższył. I Bóg dał mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. I w następnym wierszu, w wierszach 10 i 11, Bóg to uczynił dlatego, kiedy Chrystus zmartwychwstał i wrócił do Ojca, że aby każdy wyznał, że Jezus jest Panem, aby każde kolano zgięło się przed Chrystusem, bo On jest Panem. Apostoł Paweł w tych kilku wierszach, w takim największym skrócie, pokazuje nam tą historię zbawienia, historię dzieła Pana Jezusa Chrystusa, a także wzór Pana Jezusa Chrystusa dla nas. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Panu Jezusie Chrystusie. I to w tym liście tak bardzo mocno przemawia i na to chciałem zwrócić uwagę. Chciałbym jeszcze przejść dalej. Przeskoczymy, żeby przejść już teraz do tej, do ostatniej części, do tego tekstu, który przeczytałem. Apostoł Paweł pisał do Filipian w tym rozdziale czwartym, a uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Chciałbym, żebyśmy, czytając ten werset, właściwie tu zrozumieli słowo nareszcie, bo apostoł Paweł w żaden sposób nie mówił to jako wymówkę, ale on po prostu mówił tak, nareszcie, dlatego w drugiej części czytamy, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Apostoł Paweł tak bardzo podkreśla, że Filipianie troszczyli się o niego, ale tym razem jeszcze nie mieli sposobności. Gdy czytamy na werset 15, 16, to tam czytamy, że zaraz po tym, kiedy apostoł Paweł opuścił to miasto Filipi, kiedy został w zasadzie wygnany z tego miasta i udał się do następnego miasta, do Tesaloniki i do Berei, to czytamy tam tak, a wy Filipianie wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysyłaliście do mnie zapomogę. Dla mnie zapomogę. Apostoł Paweł, w tym liście widzimy takie ogromne ciepło, taką zażyłość, jaką apostoł Paweł miał razem z tym zborem, bo mówi, wy byliście jedynym zborem. Kiedy czytamy list na przykład do Koryntian, to apostoł Paweł tam pisze, nie przyjąłem od was żadnej tu pomocy. Dlatego, że wiedział, że w tamtym zborze jest różnie i ta pomoc byłaby potem różnie interpretowana i wykorzystywana. Natomiast w tym zborze widział tą autentyczną więź z sobą, tą współpracę i tą miłość, dlatego przyjął to od nich. I to było coś, co było dla apostoła Pawła takie bardzo ważne i z czego się tak bardzo cieszył. Natomiast w wierszach od 14 do 17 apostoł Paweł mówi o czymś szczególnym. On mówi o tym, że ten dar, który przekazali mu Filipianie, nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Co to znaczy? To znaczy, że apostoł Paweł miał świadomość, że Filipianie nie są w stanie być z nim, ale poprzez swoją pomoc współsłużą mu i że to jest jakby zaliczone na ich konto. To jest też no, tak bardzo ważna rzecz. I apostoł Paweł to tak bardzo mocno wyakcentował w tym miejscu. Wasza pomoc to jest ta służba, którą wy mi dajecie, za którą ja wam jestem tak bardzo wdzięczny. W wierszu 18 apostoł Paweł pisze z kolei, że te dary są, jak je, przyrównuje je do tego, co było w Starym Testamencie. Kiedy ktoś w Starym Testamencie składał ofiarę Bogu, a ta ofiara była złożona we właściwy sposób, to wtedy ta ofiara stawała się ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Tak jak czytamy na przykład w trzeciej księdze Mojżeszowej, wtedy ta ofiara stawała się miłą wonnością. Dlatego, że ta ofiara była dana z czystego serca, była dana z prawdziwej chęci i bez żadnych uprzedzeń. Wtedy ta ofiara jest miła. I dlatego apostoł Paweł mówi tak w 19 wierszu, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. A więc apostoł Paweł zapewnia tu Filipian, wydajecie z tego, co macie, ale nie martwcie się, bo Pan Bóg zaspokoi wasze potrzeby. I z tego względu ten fragment tak bardzo mocno nam podkreśla też i to, że jeśli dajemy, to powinniśmy dawać ze szczerego serca. Jeśli dajemy, to dajemy bez jakiegoś specjalnego interesu tu dla siebie. A Pan Bóg, który to widzi, On nam to wynagradza. I jeszcze już kończąc, powoli chciałbym tu powiedzieć odnośnie tego, że wszystko mogę w Chrystusie, dlatego że właśnie w tym miejscu apostoł Paweł to wyraził. I chcielibyśmy spojrzeć na to, co to znaczy, że wszystko mogę w Chrystusie. W wierszach 11 i 12 Paweł mówi tak bardzo jasno, czego się nauczył. Paweł tak pisze w wierszu 11, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. I to jest pierwsza prawda, którą Paweł tak bardzo mocno wyakcentował. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. A potem w wierszach 12, w dalszym ciągu tego 11 i 12 wiersza apostoł Paweł mówi o pewnych takich jakby rzeczach, które są w pewnym sensie przeciwstawne. I spójrzmy, czego apostoł Paweł się nauczył. Co tam mamy napisane? Apostoł Paweł pisze tak, że umie się ograniczać, ale umie też żyć w obfitości. To jest taka jedna grupa. Potem Paweł pisze, umiem być nasycony, umiem głód cierpieć. A potem apostoł Paweł mówi, umiem obfitować, umiem znosić niedostatek. Spójrzmy, takie trzy grupy rzeczy, które jak gdyby wzajemnie z sobą niezupełnie się zgadzają, bo czytamy ograniczać i obfitować. Wiemy, że jeżeli się ograniczamy, to jak gdyby nie możemy obfitować w tym samym czasie. Dlatego apostoł Paweł pisze, że potrafię i tak, że tego się nauczyłem. I spójrzmy dalej, że te rzeczy razem to są takie różne stany, różne sytuacje, o których apostoł Paweł mówi. Apostoł Paweł tu nie mówi o jednej sytuacji, o jednym stanie, ale mówi o różnych stanach, sytuacjach, w których on się znajdował i że w tych stanach on się uczył funkcjonować. On się uczył żyć w tych stanach. I teraz apostoł Paweł zbiera to wszystko razem, i mówi tak, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Tak to zwykle jest, że kiedy patrzymy na te słowa, które są w Biblii, wszędzie, wszyscy, zawsze, nigdy, to musimy zawsze patrzeć na kontekst tego słowa. Jak apostoł Paweł pisząc wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, mówi o tych bardzo różnych stanach, które wcale nie zawsze były przyjemne. Ale apostoł Paweł mówi, że nauczył się przestawać na tym, co ma. Taki stan, i mało tego, apostoł Paweł mówi, że jestem w tym wyćwiczony. Gdy jestem w czymś wyćwiczony, to znaczy się, że mi się to nie zdarzyło tylko raz, ale że może to w moim życiu było więcej razy. I w związku z tym Paweł pisze, biorąc wszystko to pod uwagę, Paweł pisze słowo dlatego. Tak więc, kiedy my czytamy słowa, to musimy patrzeć na kontekst. Paweł najpierw mówił o tym, a kiedy to wszystko tu wypowiedział, to mówi dlatego i teraz przechodzi wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A więc zdanie, które wypowiedział Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, nie jest zdaniem bez kontekstu. To jest zdanie, które jest w bardzo ścisłym kontekście. W ścisłym tu kontekście tego, co apostoł Paweł powiedział wszystko przedtem. I kiedy my patrzymy na to stwierdzenie w tym kontekście, to zaczynamy to widzieć inaczej. Co to znaczy wszystko? W każdym stanie, w którym się znajduję, potrafię wytrzymać, dlatego że jestem w Chrystusie. A więc to słowo wszystko to niekoniecznie znaczy to wszystko, co ja bym chciał, co mi się, przepraszam, jak niektórzy myślą, przyśniło, niekoniecznie to wszystko, co chcemy. Bracia i siostry, ja już w zasadzie kończę. Zakończyłem takim może trudniejszym tu wersetem, Ale kiedy patrzymy na list tu do Filipian, my musimy patrzeć na cały list, my musimy patrzeć na cały kontekst tego listu, w którym żył apostoł Paweł, w którym żył ten zbór, w którym był Epafrodyt. I apostoł Paweł, kiedy już to wszystko przedstawił, no to zakończył to takim stwierdzeniem: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale kiedy to się będzie działo? Kiedy będziemy blisko Chrystusa, kiedy w przeróżnych sytuacjach Chrystus pozwoli nam być blisko, doświadczać tych różnych trudnych stanów. A kiedy tak będzie, wtedy będziemy mogli z łaski to powiedzieć: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, bo On mnie przez to wszystko przeprowadzi. Niech Bogu będzie chwała. Amen.